Rozdział 8. Książę wrócił do swojej willi stroskany i wezwał Tutmozisa. Musisz mnie, rzekł Ramzes, nauczyć, jak dostaje się pieniądze. Aha, roześmiał się elegant. Oto jest mądrość, której nie uczą w najwyższych szkołach kapłańskich, ale w której ja mógłbym zostać prorokiem. Tam wykładają, ażeby nie pożyczać pieniędzy, wtrącił książę. Gdybym nie lękał się, ażeby warg moich nie splamiła bezbożność, powiedziałbym, że niektórzy kapłani marnują czas. Biedni ludzie, chociaż święci, nie jedzą mięsa, poprzestają na jednej żonie albo całkiem unikają kobiet i nie wiedzą, co to jest pożyczać. Jestem kontent, Ramzesie, prawił Tutmozis, że ten rodzaj mądrości poznasz przy moich radach. Już dziś rozumiesz, jakich cierpień staje się źródłem brak pieniędzy. Człowiek potrzebujący pieniędzy nie ma apetytu, zrywa się przez sen, na kobiety patrzy ze zdziwieniem, jakby pytał, na co one są. W najchłodniejszej świątyni biją mu ognie do twarzy, a w największy upał wśród pustyni czuje dreszcz chłodu. Patrzy przed siebie jak obłąkany, nie słyszy, co do niego mówią. Najczęściej chodzi w przekręconej peruce, której zapomniał napoić wonnościami, a uspokaja się tylko przy dzbanie mocnego wina i to na krótko. Bo ledwie nieborak odzyska zmysły, znowu zaczyna czuć, jakby mu się ziemia rozstępowała pod nogami. Widzę to, ciągnął elegant, po twoim niespokojnym chodzie i bezladnym wyrzucaniu rękoma, że w tej chwili doznajesz rozpaczy z powodu braku pieniędzy. Wkrótce jednak doznasz innych uczuć, jak gdyby ci zdjęto z piersi wielkiego sfinksa. Później ulegniesz słodkiemu stanowi zapomnienia o swoich poprzednich kłopotach i teraźniejszych wierzycielach. A potem... Ach, szczęśliwy Ramzesie, czekają cię nadzwyczajne niespodzianki. Bo gdy upłynie termin, a wierzyciele zaczną odwiedzać cię pod pozorem składania hołdu, będziesz jak jeleń ścigany przez psy albo jak dziewczyna egipska, która czerpiąc wodę z rzeki zobaczy sękaty grzbiet krokodyla. Wszystko to wygląda bardzo wesoło, przerwał śmiejąc się Ramzes, ale nie przynosi ani jednej drachmy. Nie kończ, przerwał Tutmozis. W tej chwili idę po fenickiego bankiera Dagona, a wieczorem, choćby ci jeszcze nie dał pieniędzy, odzyskasz spokój. Wybiegł, wsiadł do małej lektyki i otoczony służbą, tudzież takimi jak sam Letkiewiczami, zniknął w alejach parku. Przed zachodem słońca do domu następcy tronu przyjechał Fenicjanin Dagon, najznakomitszy bankier w Memphis. Był to człowiek w sile wieku, żółty, suchy, ale dobrze zbudowany. Miał niebieską tunikę, na niej biały płaszcz z cienkiej tkaniny, ogromne włosy własne, ściśnięte złotą obrączką i dużą czarną brodę, również własną. Bujny ten zarost imponująco wyglądał obok peruk i przyprawnych bródek egipskich elegantów. Mieszkanie następcy roiło się arystokratyczną młodzieżą. Jedni na dole kąpali się i namaszczali, inni grali w szachy i arcaby na piętrze, inni w towarzystwie kilku tancerek pili pod namiotami na tarasie. Następca nie pił, nie grał, nie rozmawiał z kobietami, tylko chodził po jednej stronie tarasu niecierpliwie wypatrując Fenicjanina. Gdy go zobaczył, wyjeżdżającego z alei w lektyce na dwu oslach, zeszedł na pierwsze piętro, gdzie był niezajęty pokój. Po chwili we drzwiach ukazał się Dagon. Przyklęknął na progu i zawołał. Pozdrawiam cię, nowe słońce Egiptu. Obyś żył wiecznie, a twoja sława oby dosięgła tych dalekich brzegów, kędy dobijają fenickie statki. Na rozkaz księcia podniósł się i mówił z gwałtowną gestykulacją. Kiedy dostojny Tutmozis wysiadł przed moją lepianką, lepianką jest mój dom wobec twoich pałaców, Erpatre, taki bił blask z jego twarzy, że zaraz krzyknąłem do żony. Tamaro, dostojny Tutmozis, nie od siebie przychodzi, ale od kogoś wyższego niż on sam. Jak Liban jest wyższym od nadmorskich piasków. A żona pyta się, skąd wiesz, panie mój, że dostojny Tutmozis nie przychodzi od siebie? Stąd, że nie mógł przyjść z pieniędzmi, bo ich nie ma. I nie przyszedł po pieniądze, bo ja ich nie mam. W tej chwili ukłoniliśmy się oboje dostojnemu Tutmozisowi. A gdy nam opowiedział, że to ty, najdostojniejszy panie, chcesz 15 talentów od swego niewolnika, ja zapytałem żony. Tamaro, czy źle nauczyło mnie moje serce? Dagonie, jesteś tak mądry, że powinieneś być doradcą następcy tronu, odpowiedziała moja żona.